Nie wynikało to z ideologicznego odstępstwa, lecz bardziej z braku chętnych do pełnienia roli zastępczych rodzin na tych i tak wyludnionych obszarach. Mimo tego, że od kilku pokoleń, aby mieć całkowity nadzór nad dzieckiem, trzeba było skończyć specjalny kurs, w przypadku mieszkańców wsi przymykano jednak oko i na tę zasadę. Poza tym, po co zmieniać samą rodzinę? Wystarczy stworzyć coś, co ma jej znamiona i nazwać go dokładnie tak samo. W końcu ten twór pozostanie rodziną, a prawdziwa rodzina będzie co najwyżej obiektem drwin. Bo czy nie wystarczy, stosując tę samą sztuczkę, nazwać członków tradycyjnych rodzin dzikusami, a samą rodzinę patologiczną i nieprofesjonalną głupotą, aby po pewnym czasie wszyscy uwierzyli, że tak jest naprawdę? Zmiana znaczenia słów była od dawna skutecznie wykorzystywanym przez system fortelem w wielu dziedzinach życia. Na każdym kroku stosowano ten zabieg. Nieodosobnione przykłady to następujące określenia. Świątynia, dom towarowy. Modlić się, bardzo czegoś chcieć i tak dalej. Początkowo te słowa stosowane były wyłącznie w młodzieżowym slangu i bardzo szybko podchwytywane przez media stały się powszechnie używanymi terminami. Pomimo ciągle niewygranej do końca walki o bezindoktrynacyjną socjalizację, we wszystkich mediach jak ognia unikano słowa rodzina. Jakby chciano wymazać je ze słownika i w ten sposób samą instytucję skazać na niebyt. I tak na przykład wiejskie familie nazywano w oficjalnej propagandzie przedsiębiorstwami pokoleniowymi. Problematyka języka stanowiła zupełnie inne interesujące zagadnienie. Bo to przecież język wpływa w końcu na sposób pojmowania świata i go definiuje. Upraszanie języka i tworzenie coraz szerszych, a przez to nieznaczących pojęć już dawno nie spełniało pokładanych w tym procesie oczekiwań. Zjawisko to przeczyło oficjalnej ideologii postępu i rozwoju, która zakładała potrzebę uszczegółowiania i precyzowania. Wymyślono zatem inną strategię. Tworzono nowe terminy, coraz precyzyjniej opisujące przedmioty i zjawiska, ale czyniono to niemal wyłącznie w sferze technicznej. Potoczny język stał się coraz bardziej prymitywny przy jednoczesnym zalewie wielu nowych technologicznych terminów. Sztuką jest tak się cofać, aby wszyscy myśleli, że idziemy do przodu, powiedział kiedyś na zamkniętej konferencji pewien wybitny cybernetyk, który z konieczności zachowania pozorów ukrywał się na co dzień, pełniąc rolę naukowca na jednym z uniwersytetów. Innym, choć nie tak płodnym obszarem słowotwórstwa były terminy, które nie pozwalały przekazać emocji, a przez to kogoś urazić. Język, nawet ten oficjalny, stawał się zatem gładki, byle jaki, beztreściowy. Uniwersalnym słowem zastępującym wszelką krytykę stało się słowo kontrowersyjny. Znaczyło ono, że o kimś lub o czymś można powiedzieć dobrze lub źle, a samo podejrzenie o różnorodność ocen stawało się już zarzutem. Nie mówiono zatem już głupi pomysł, lecz gołębi pomysł, gdyż głupota została już dawno uznana za przywarę nie indywidualną, lecz społeczną, bo w świetle oficjalnej ideologii to społeczeństwo ponosi winę za brak intelektualnych zdolności jednostki. Dochodziło niekiedy do kuriozalnych sytuacji, gdy w miastach preferencje w dostaniu się do pracy miały wyłącznie osoby mniej zdolne. W końcu równość szans była fundamentem stabilności tego społeczeństwa. Tendencja ta nie napotykała większego oporu. Już przez sam fakt, że cechą charakterystyczną ludzi posiadających wyższy poziom intelektualny jest ich oportunizm i indywidualność, istnieje więcej płaszczyzn ewentualnego między nimi podziału. Nie mogli oni zatem stworzyć jednolitej siły, z którą system musiałby się liczyć. Żyli więc nieomal na marginesie, rekompensując sobie to poczuciem elitarnej, dysydenckiej wyższości. Jan podejrzewał, że taka właśnie jest Karolina. Jeśli wychowywała się w tradycyjnej rodzinie, a rodzice skończyli podobnie jak ona studia, oznaczać to będzie dysydenckie korzenie, pomyślał, docierając do gmachu urzędu i czuł, że znowu pakuje się w jakieś kłopoty. Gdy dotarł na miejsce, zdał sobie sprawę, że jest w pracy przed czasem. Usiadł więc do komputera, aby sprawdzić życiorys Karoliny. Miał przecież ID jej telefonu, gdyż wcześniej przelał pieniądze, a to całkowicie wystarczało, aby zdobyć wszelkie potrzebne mu dane. Poza tym miał jej DNA. Przecież wszędzie, w każdym zakamarku jego skóry znajdowały się ciągle mikroskopijne drobinki jej ciała. Komputer analityczny wykryłby je bez problemu i porównał z próbkami pozostawionymi w bacie. DNA. Dlaczego nie zebrano obcego DNA przy nieboszczykach z serii? Przemknęło mu przez myśl. Będzie musiał to jeszcze sprawdzić, ale nie w tej chwili. Śledztwo zostało umorzone, a on miał ważniejsze sprawy na głowie. Musiał sprawdzić, kim jest jego nowa dziewczyna. Musiał także przygotować się do akcji, która czekała go w najbliższych dniach. Włączył komputer i wprowadził jej numer ID. Na monitorze wyświetlały się kolumny danych. Karolina Karpińska, lat 23, córka Leona i Zofii, studentka etnologii. Ukończyła z wyróżnieniem liceum ogólnokształcące. Zawód wyuczony i wykonywany. Specjalistka w zakresie masażu i seksu relaksacyjnego. Nie mógł się przed tym przyzwyczaić do tych nowych specjalności. Kiedyś po prostu napisano by, że prostytutka, pomyślał Jan, zdając sobie sprawę, że myśli w kategoriach niepostępowych. Z czasem zawód ten wraz ze zdjęciem narzuconej przez kulturę społecznej niechęci i pogardy stał się taką samą profesją jak każda inna i zaczął przybierać różne specjalności. Co ciekawe, chlubą było w niektórych kręgach mieć w rodzinie tego typu specjalistkę. A od czasu, gdy zaczęto traktować go jako sztukę i uczyć na artystycznych wydziałach, traktując na równi z malarstwem i programowaniem, nie było już w ogóle o czym mówić. Ogólne rozpuszczenie obyczajów było faktem od tak dawna, że mało kto pamiętał pewnie, że kiedyś było inaczej. Całości obrazu sytuacji dopełniał pewnie pozornie niezwiązany z rozpustą fakt. Było nim zniesienie gotówki i zastąpienie go pieniądzem elektronicznym. Seks więc zaczął w większym stopniu pełnić rolę czegoś, czym w pewnym sensie był od zawsze. Formą płatności. Za drobne usługi czy sąsiedzką pomoc płacono nim na równi z drobnym handlem wymiennym. Wbrew pozorom, nie spowodowało to zmniejszenia zapotrzebowania na specjalistyczne usługi. Tego typu seks był raczej okazjonalny. Początkowa panika w branży erotycznej spowodowała tylko podniesienie standardów i wachlarza oferowanych usług, kształtując też odpowiedni cennik. Innymi słowy, zmiany wyszły dla branży tylko na dobre. Nawet status gwiazd porno jako najnormalniejszych w świecie specjalności aktorskich już dawno stał się standardem. Zwracano tylko uwagę, aby w filmach dla dzieci nie pokazywać zbyt wiele brutalnego seksu, gdyż wzorce z filmów niepostrzeżenie przenikały jako standard do rzeczywistości. Gdy tego typu zjawisko okazało się empirycznie zbadanym faktem, nie zakazano brutalnych scen w filmach pornograficznych. Za to zobowiązano rodziców do odbywania poglądowych stosunków w obecności swoich pociech. Ukuto nawet termin rodzinna kultura seksualna. Dzieci zawsze widziały świat inaczej niż dorośli, bo skąd mają wiedzieć, że jest on naprawdę inny, gdy docierają do nich tylko takie, a nie inne bodźce? Dawniej, gdy pytano dzieci, skąd się biorą jajka, solidarnie odpowiadały, że z lodówki. Gdy zapytano inne dzieci, pokolenie po nich, skąd biorą się pieniądze, te odpowiadały, że z bankomatu. Teraz nie ma bankomatów. Nie ma też pytań o sprawy intymne. Po prostu nie ma czegoś takiego jak sprawy intymne. Były oczywiście na początku problemy z wdrożeniem polityki seksualnej otwartości i transparentności, ale po upływie kilku dekad i wymianie pokoleń wszystko przebiegało już prawidłowo, zgodnie z zaleceniami władz oświatowych.